Szczyt Europy.
Na unijnych szczytach władzy trwa walka sumo. Kto kogo wypchnie z koła? Podoba ci się to określenie?
Tak, ale przyszła mi taka myśl, bo jeśli walczą ze sobą Ursula von der Leyen i Kaja Kallas, to tak mało mi pasują do zawodniczek sumo.
Chodzi o to, że to dwie najpotężniejsze, jedne z najpotężniejszych w unijnej hierarchii?
Dobrze.
Waga funkcji.
Nie wyobrażam sobie w takim razie, bo chodzi o to, by rzeczywiście Kaję Kallas, szefową unijnej dyplomacji, wypchnąć trochę, no powiedzmy, poza ten obrazek. A robi to nie po raz pierwszy zresztą nasza ulubiona szefowa Komisji Europejskiej.
Teraz z pomocą przychodzą media. Dziennik Financial Times napisał, że Francja i Niemcy proponują właściwie rozbiórkę tej, jak mówimy, unijnego korpusu dyplomatycznego, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, żeby przenieść więcej kompetencji do Komisji Europejskiej. Może Rada Unii Europejskiej zajmowałaby się przedstawicielstwami unijnymi na całym świecie. Krótko mówiąc, odebrać wszystkie już zabawki szefowej unijnej dyplomacji Kallas i cała władza w ręce Ursuli von der Leyen.
Bo może państwo tak na co dzień tego nie widzą i nie śledzą, ale po traktacie z Lizbony to jest rzeczywiście osobna instytucja. Ta unijna dyplomacja, na czele której stoi Kaja Kallas, została wyjęta z Komisji Europejskiej. Pracownicy nie są pracownikami Komisji Europejskiej. Tutaj władzę sprawuje rzeczywiście Kaja Kallas w tym wypadku, ale sprawuje po prostu europejski przedstawiciel do spraw, jak to jest? Zadań.
Ja właśnie nigdy tego nie używam. Ja zawsze mówię szef unijnej dyplomacji albo w tym przypadku szefowa unijnej
Wysoki
dyplomacji.
Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tak się to ładnie nazywa. Mm-hmm. I sprawuje władzę nad całym tym budynkiem, nad wszystkimi ludźmi. Europejska Służba Działań Zewnętrznych, SDZ.
Około 5000 urzędników.
Tylko, że w ostatnim czasie zaczęto trochę dublować te działania. Szefowa komisji, chcąc przejąć dla siebie także te obowiązki, tworzy podobne struktury, które są już w SDZ-cie, kopiuje je w Komisji Europejskiej. Stąd takie nieoficjalne informacje, że teraz to Francja i Niemcy prowadzą rozmowy, aby w ogóle zlikwidować ten niezależny, wydawałoby się, urząd i włączyć wszystkie te struktury pod Komisję Europejską, pod szefową komisji.
I tutaj małe wyjaśnienie. Zwykle państwa członkowskie działają, żeby ograniczyć władzę Komisji Europejskiej. Tutaj przychodzą z pomocą Ursuli von der Leyen, żeby tę władzę wzmocnić. Zastanawiające. Prawdą jest, że Ursula von der Leyen nawet nie ostatnio, od pierwszej kadencji wzmacnia swoją władzę kosztem tego unijnego korpusu dyplomatycznego, bo wzmocniła taką komórkę zajmującą się działaniami zagranicznymi w Komisji Europejskiej. Ma doradcy, którzy opracowują na przykład strategię dotyczącą bezpieczeństwa. Zwykle strategię przygotowywali eksperci z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. To, co się dzieje teraz, to jeszcze nakładają się do tego osobiste relacje. Po prostu Ursula von der Leyen myślała, że Kaja Kallas, premier Estonii, małego kraju, no nie będzie szczególnie zajmować jej miejsca, odbierać blasku, zasłaniać jej, tej gwiazdy. Po prostu będzie cichutko siedzieć i robić, a Kaja Kallas jednak jest inna.
Czy ja ci mówiłem, jak przy okazji szczytu na Cyprze, gdzie byliśmy, potem jedna z osób, jeden z dziennikarzy, który leciał tym samolotem, w którym leciała zarówno Kaja Kallas, jak i szefowa komisji Ursula von der Leyen, mówił mi, że obserwował ich, widział, jak siedzieli obok siebie przez te 4 godziny, nie zamieniając ani słowa przez cały lot. Długi dość lot, w pobliżu siebie rzeczywiście szefowa dyplomacji, szefowa Komisji Europejskiej. Żadnej wymiany zdań między nimi nie było, więc te relacje rzeczywiście są napięte. Opisywaliśmy państwu dość dużo wcześniej, jak to walczyła szefowa Komisji Europejskiej z szefem Rady, Charlesem Michelem, o to, kto tutaj ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o zajmowanie się polityką zagraniczną. Teraz problemu z Kosztą nie ma, bo Antonio Costa sam się wycofał, wyciszył, nie walczy o swoją pozycję, więc co? Pozostało chyba tylko szefowej Komisji Europejskiej teraz powalczyć jeszcze z szefową dyplomacji.
I teraz można się zastanawiać, gdzie tkwi problem. No chyba ewidentnie w szefowej Komisji Europejskiej, skoro jest kolejna ofiara działań Ursuli von der Leyen, czyli szefowa unijnej dyplomacji.
No, jeszcze nie jest ofiara, bo to jeszcze Kaja Kallas się broni, to jeszcze daleko do likwidacji tego urzędu, to
tak
są
jest.
Spekulacje prasowe. Raczej chodzi o to, że ktoś wypuścił takie informacje do prasy i prowadzi takie rozmowy nieoficjalnie, aby dać sygnał, że może Kaja Kallas jednak powinna trochę stonować.
No więc właśnie, ja usłyszałam też, że to może być taka presja na Kaję Kallas, żeby nie próbowała zaprowadzać porządków w unijnym korpusie dyplomatycznym. Ona trochę na początku rzeczywiście nie chciała organizować jakoś tej pracy korpusu. Dawała tam możliwości działania tej mafii włosko-hiszpańskiej, która opanowała korpus dyplomatyczny i początkowo nie reagowała, ale w momencie, kiedy już było wiadomo, że usunie sekretarz generalną Hiszpankę z tego stanowiska, no to pojawił się chyba strach w oczach urzędników w korpusie dyplomatycznym, że teraz skoro Hiszpania zostaje odstawiona na bok, no to może kolejne stanowiska już nie będą dla Hiszpanów, dla Włochów, dla Francuzów, dla Niemców. Więc to jest takie ostrzeżenie wysłane do Kai Kallas, żeby nie próbowała, bo ktoś może właściwie ją pozbawić wszystkiego.
My dzisiaj też będziemy rozmawiać o polityce zagranicznej Unii i o tym, czy może być taka jedna, jednolita polityka wobec Chin, bo to na Chinach dzisiaj chcemy się skupić.
Na temat relacji Unii Europejskiej z Chinami, na temat samych Chin i ich sposobu postępowania rozmawialiśmy z ekspertem ośrodka badawczego Merix, Grzegorzem Stecem.
Chiny zwłaszcza teraz czują się bardzo pewnie po tym, jak były w stanie poradzić sobie z naciskiem i z cłami nałożonymi przez Donalda Trumpa. Zagrały swoją kartą, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich i o nałożenie restrykcji na ich eksport. I w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, które złożyły się. Tymczasowa kapitulacja ze strony amerykańskiej.
Szczyt Europy.
A na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
A nie powiemy o szczegółach 21. pakietu sankcji autorstwa Komisji Europejskiej do zatwierdzenia jeszcze przez unijne kraje. Krótko mówiąc, Komisja Europejska proponuje uderzenie w rosyjskich żołnierzy. Ma być zakaz wjazdu do Unii dla tych wszystkich, którzy walczyli w rosyjskich siłach zbrojnych od czasu napaści na Ukrainę. Ma być uderzenie w sektor energetyczny, także finansowy, a także w wymianę handlową. Po raz pierwszy Komisja Europejska proponuje zakazy importowe. W sektorze rybołówstwa ma być zakaz importu dorszy. No i dodatkowo czarna lista i tutaj nazwisko wzbudzające wiele emocji. Unia Europejska czekała na to od 4 lat. Patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, został wpisany na tę czarną listę z zakazem wjazdu do Unii, zablokowanymi aktywami w Europie. Oczywiście samo wpisanie Cyryla na czarną listę nie zdławi rosyjskiej gospodarki, ale jest symboliczne, bo na pewno ukróci jego interesy w Unii Europejskiej. 4 lata temu było takie podejście, ale przez te ostatnie 4 lata patriarcha Cyryl miał parasol ochronny Viktora Orbana.
Jeśli ktoś słucha naszego podcastu i gra w bingo, to może zaznaczyć ulubione słowa Beaty. Jest już o sankcjach, była czarna lista, były też dorsze, pojawił się Viktor Orban
i Cyryl.
I patriarcha Cyryl, więc chyba cała linia zaznaczona.
Tak, dlatego tak jednym tchem opowiedziałam o tym, o czym dziś nie powiemy.
A nie powiemy też o tym, że Komisja Europejska opublikowała kodeks postępowania w sprawie oznaczenia treści generowanych przez AI, przez sztuczną inteligencję. Kodeks jest na razie dobrowolny, ale wyznacza kierunek przed 2 sierpnia, gdy wejdą w życie obowiązkowe przepisy AI Act. Od tego dnia teksty, filmy, obrazy generowane przez AI, przez algorytmy w sprawach interesu publicznego muszą być wyraźnie oznakowane, a użytkownicy także wyraźnie informowani, że rozmawiają z chatbotem, że po drugiej stronie nie ma człowieka, tylko jest właśnie algorytm, jest model językowy. Czy my też musimy zaznaczyć, że ten odcinek powstał przy udziale AI?
Wiedza tylko i wyłącznie w naszych głowach, z naszych rozmów kuluarowych, więc na szczęście tu możemy spokojnie powiedzieć, wolny od AI.
No dobra.
No i nie powiemy też dzisiaj o najnowszej propozycji budżetu po 2027 roku, czyli na lata 2028-2034, przygotowała je cypryjska prezydencja, lekko modyfikując propozycję Komisji Europejskiej, a ta z lipca ubiegłego roku, przypomnijmy, dawała Polsce 123 miliardy euro ponad. Cypryjczycy idą jeszcze dalej, wprawdzie proponują cięcia, ale nie w polityce spójności i rolnictwie. Chcą dosypać trochę dla państw tych mniej zamożnych o dochodzie narodowym poniżej 90% średniej unijnej. Polska, kraje te mniej zamożne oczywiście zadowolone, ale płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż otrzymują, czyli nazywani przez nas skąpcy, już zaprotestowali. Szwecja, Holandia uznały, że cięcia są za małe. No i tutaj taka mała gra słów, bo w żargonie unijnym, kiedy jakaś prezydencja prezentuje projekt budżetu do dyskusji, do negocjacji, to mówi, że to jest negobox. Holandia i Szwecja już nazwały te propozycje no-go box, czyli nie do zaakceptowania.
I nie będziemy też dziś mówić o sondażu przeprowadzonym przez think tank ECFR. To jest taka Europejska Rada do Spraw Relacji Międzynarodowych, do Spraw Zagranicznych, która przeprowadziła sondaż w 15 krajach Unii Europejskiej. No i okazuje się, że tylko 11% Europejczyków postrzega Stany Zjednoczone jako sojusznika. I to spadek z 22% w ciągu ponad roku, ostatnie badania w listopadzie 2024 roku, gdy Donald Trump do władzy powrócił. Co czwarty Europejczyk widzi Stany jako rywala lub przeciwnika. We wszystkich badanych krajach większość wątpi, że Ameryka obroniłaby je w razie ewentualnego ataku ze strony Rosji. Polska to jedyny kraj, w którym większość wyborców popiera zakup uzbrojenia od USA, ale i tu zaufanie do Waszyngtonu spada. I co jest zjawiskiem nowszym niż w większości krajów Unii, bo wcześniej Polska była jednym z najbardziej proatlantyckich krajów Unii Europejskiej. Obecnie jedynie wyborcy PiS, patrząc na całą Europę, oraz Reform UK nadal postrzegają Amerykę przede wszystkim jako sojusznika.
To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24.
Dzień dobry Państwu. Witamy w 74. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy. W tym odcinku zajmiemy się Chinami. Zbyt dużo dzieje się ostatnio w relacjach Unii Europejskiej Chiny, żeby ten temat pominąć.
Chyba o tych Chinach już chciałaś dość dawno rozmawiać. Pamiętam, że to był jeden z takich tematów już na początku, kiedy ruszaliśmy z podcastem. Wiedzieliśmy, że musimy się zająć relacjami Unii z Chinami, bardzo skomplikowanymi relacjami. Czekaliśmy na jakiś taki moment, który rzeczywiście będzie dobrym pretekstem. Tych zebrało się w ostatnim czasie rzeczywiście więcej.
Powody są oczywiste. Unia Europejska musi sobie radzić z zalewem chińskich produktów, musi też jakoś temu przeciwdziałać, dlatego wszystko to, co ostatnio się działo, mają doprowadzić do jakichś decyzji. A na przykład spotkali się ostatnio komisarze, po raz pierwszy było spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i na nim była dyskutowane tylko i wyłącznie relacje z Chinami, to znaczy co zrobić, żeby Unia Europejska odeszła od tego uzależnienia od surowców, odeszła od tego uzależnienia od łańcuchu całego dostaw.
Spotkanie jak spotkanie, myślę, ja bym tu nie przykładał wielkiej wagi do tego, że szefowa komisji robi seminarium i zaprasza komisarzy na spotkanie z profesorem z Uniwersytetu z Singapuru, bo chyba 2 tygodnie temu w piątek doszło do takiej narady właśnie, aby zastanowić się, co zrobić. Znaczy tego zastanawiania się, co zrobić z Chinami, to my już mamy mnóstwo w ostatnich latach. Teraz ktoś w końcu policzył także w Komisji Europejskiej, że ten deficyt handlowy jest rzeczywiście ogromny. Jak się to odpowiednio przedstawi, to wynosi 1 miliard euro dziennie, co jest zdaniem Komisji niemożliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie czasowej, bo wcześniej tak naprawdę Unia czerpała korzyści z tego, że miała tanie produkty z Chin, no ale już przykład tych aut elektrycznych, chińskich samochodów, pokazał, że jednak jeśli dopuścimy je na rynek, no to za chwilę też tego europejskiego sektora motoryzacyjnego nie będzie.
Trochę też o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, kiedy mówiliśmy o kryzysie lekowym w Unii Europejskiej. Unia, która korzystała z dostaw przez lata, teraz wpadła w tę pułapkę. Nie bagatelizowałabym samej rozmowy komisarzy, bo ktoś te propozycje regulacji musi stworzyć.
Jednym z takich pomysłów jest to, aby ograniczyć możliwość kupowania kluczowych komponentów od jednego dostawcy, czyli firmy produkujące różnego rodzaju produkty musiałyby co najmniej mieć 2 lub 3 źródła dostaw, każde w innym kraju, w domyśle w innym niż Chiny, tak aby te łańcuchy dostaw były bardziej różnorodne, a nie opierały się tylko na jednym dostawcy, na tym dostawcy, który coraz chętniej wykorzystuje właśnie przeciwko Europie swoją coraz silniejszą pozycję.
Czyli słynna zasada Buy European. Przechodziliśmy przez to przy okazji wzmacniania przemysłu obronnego, tylko tu bardziej chodziło o to, żeby rozwijać europejski przemysł, a nie uzależniać się od dostaw ze Stanów Zjednoczonych czy Korei. W tym przypadku w sprawach gospodarczych chodzi oczywiście, żeby uniezależnić się od Chin.
Tutaj jest taki słowniczek, trochę można wprowadzić, bo zwraca na to uwagę także Bruksela bardzo często, że z jednej strony to jest strategia de-risking, czyli ograniczania ryzyka, a z drugiej może być decoupling, czyli całkowitego odłączenia. My nie chcemy się całkowicie odłączyć, odplątać od gospodarki chińskiej, to właściwie byłoby też po prostu niemożliwe, ale trzeba dostrzec, gdzie są te ryzyka i przeciwdziałać temu, aby one były jak najmniejsze, aby jak najmniej po prostu szkodziły gospodarce Europy.
Jeżeli mówimy o ryzykach, to trwa ciągle dyskusja w Unii Europejskiej, jak ograniczyć Chinom dostęp do technologii informatycznych. Tutaj bardziej wchodzi kwestia bezpieczeństwa i oczywiście powiązania z chińskim wywiadem niż zagrożenia dla gospodarki, ale te dyskusje, które toczą się w Unii Europejskiej, są szerokie. Trzeba przeciwdziałać deficytowi handlowemu, ale też trzeba się bronić przed Chinami, które są coraz większym zagrożeniem.
No i Chiny także zauważają te działania Unii Europejskiej. Pojawiły się informacje, że przedstawiciele Chin odwołali niektóre zaplanowane spotkania z urzędnikami Unii, te, które miały dotyczyć właśnie handlu. Chiny niezadowolone i chcą takim dyplomatycznym gestem także wyrazić, że nie podoba im się to, że Unia zmienia język i że Unia próbuje ograniczać dostęp do swojego rynku.
I w tych wszystkich już zaognionych relacjach Unii z Chinami oczywiście nie pomaga także decyzja sankcyjna. Mój ulubiony temat, bo Unia Europejska stworzyła jeszcze mini pakiet sankcyjny, to jeszcze zanim zostanie przyjęty ten 21, już wkrótce zostanie przyjęta mała czarna lista, a tam są chińskie firmy, które pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji. Dostarczane są chemikalia dla rosyjskiego wojska, komponenty, które potem Moskwa wykorzystuje na polu bitwy. Chińczykom sankcjonowanie ich firm bardzo się nie podoba.
No i w ten sposób połączyłaś te kwestie gospodarcze z kwestiami wielkiej polityki, bo to jest inny zupełnie problem, chociaż tak, połączony przecież. Z jednej strony Xi, chiński prezydent, spotyka się jednego dnia z Donaldem Trumpem, wita go z pełną pompą w Pekinie, chwilę później spotyka się z Władimirem Putinem, więc Chiny pokazują, że to one są teraz tym rozgrywającym. Unia Europejska gdzieś tam może na marginesie w tej rywalizacji, globalnej rywalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może dostać albo rykoszetem, albo po prostu dla Chin najlepiej jakby nie przeszkadzała w tym globalnym wyścigu.
I o tym właśnie rozmawialiśmy z ekspertem ośrodka badawczego Merix, Grzegorzem Stecem.
Szczyt Europy.
Czy w tym momencie możemy powiedzieć, że Chiny są dla Unii partnerem, wrogiem, konkurentem? Jak można określić te relacje między Unią a Chinami? Jak określić Chiny dzisiaj?
Bardzo skomplikowane relacje, dlatego ciężko je określić tylko jednym słowem, ale powiedzmy jest parę tematów, które aktualnie są najistotniejsze w tej relacji. Zdecydowanie mamy do czynienia z takim rozpędzającym się konfliktem gospodarczo-technologicznym pomiędzy Europą a Chinami. No i w tym kontekście mamy do czynienia z tą zmianą, że kiedyś gospodarki Chin i Europy były o wiele bardziej komplementarne, ale z czasem model gospodarki chińskiej, sposób w jaki Chiny inwestują, zwłaszcza we wzrastające technologie, staje się dla Europy coraz bardziej zagrożeniem. Mamy teraz w dużej mierze do czynienia z tym, że chiński model gospodarczy deindustrializuje Europę. Mniej więcej 500 miejsc pracy jest straconych w Europie codziennie ze względu właśnie w sektorze przemysłu, ze względu na sposób, w jaki działają Chiny. Także mamy do czynienia z tym punktem, gdzie Chiny wschodzą coraz wyżej w ramach łańcuchu wartości. No i powiedzmy, kiedyś to były te mniej istotne produkty, coraz bardziej stają się dla nas konkurentem, no i są w stanie też uniemożliwić nam rozwój, jeśli chodzi o te technologie bardziej przyszłościowe.
Ten wyścig, o którym pan mówi, i ta rywalizacja, to jest właśnie ze względu na działanie Chin, czy może ze względu na to, że Unia przestała być taka naiwna w relacjach z Chinami?
Zdecydowanie mieliśmy do czynienia z takim zanikiem tej naiwności. To też działo się stopniowo, prawda? Już tak naprawdę od 2016 to już jest mniej więcej taka dekada zmiany europejskiego podejścia w stosunku do Chin. W 2019 mieliśmy też to zredefiniowanie tego, w jaki sposób Unia Europejska postrzega Chiny i mówi się od wtedy o tym, że Unia postrzega Chiny jako partnera we współpracy, gospodarczego konkurenta i systemowego rywala. No i z czasem strona europejska coraz mocniej naciskała na stronę chińską. Widzimy te problemy, które narastają w naszych relacjach gospodarczych. Mieliśmy też oczywiście do czynienia z kwestią wsparcia Chin dla Rosji przy okazji jej inwazji na Ukrainę. To wszystko zmienia bardzo optykę ze strony europejskiej. Jednocześnie cały czas jest to bardzo istotna relacja, jeśli chodzi o jakby jej rozmiar gospodarczy, ale no, staje się coraz bardziej niewyważona, w związku z czym strona europejska po prostu próbowała negocjować, próbowała znaleźć jakiekolwiek inne rozwiązania. Ostatecznie kończymy na tym, że po prostu niezbędne są rozwiązania jednostronne, gdzie strona europejska po prostu kładzie nacisk na stronę chińską, która jednocześnie wcale się tak nas bardzo nie boi.
Beata mówi o naiwności, no ale na czym ta naiwność miała polegać, kiedy przez lata było nam po prostu wygodnie i tanio sprowadzać z Chin mnóstwo towarów? Narzekaliśmy może na jakość, no ale oprócz tego było tanio, było dużo, można było rozwijać europejską gospodarkę dzięki produktom z Chin. I kiedy to się skończyło? Dlaczego to się skończyło?
W dużej mierze ta naiwność sprowadza się powiedzmy do takich dwóch kluczowych elementów. Jeden element dotyczył oczekiwania, że Chiny zmienią się politycznie. To już powiedzmy to zostało odłożone między bajki już dobrych parę lat temu, no ale kiedyś takie oczekiwanie było. Cała ta również bardzo niemiecka idea zmiany poprzez handel i poprzez relacje gospodarcze, no to wszystko zostało gdzieś odłożone i zaparkowane. Druga kwestia to właśnie kwestia tego, w jaki sposób Chiny wzrastały w ramach łańcucha wartości i coraz bardziej stawały się dla nas konkurentem. I tu powiedzmy ta naiwność, że uda nam się w ramach tego wzrostu strony chińskiej wynegocjować jakiegoś rodzaju no, obopólnie akceptowalne rozwiązanie, to stanowi myślenie życzeniowe po stronie europejskiej. No bo w dużej mierze to, z czym mamy do czynienia teraz z perspektywy komunistycznej partii Chin, to pewnego rodzaju wielki technosolucjonistyczny zakład. Po prostu Chiny rzucają bardzo wiele swoich funduszy w rozwój swojego przemysłu, utrzymując obecnie mniej więcej 30% światowego przemysłu, jednocześnie konsumując niewielką część w ramach tego, cały czas inwestując w swój rozwój przemysłu, no i jednocześnie coraz bardziej rozwijając się technologicznie z zamysłem, że kiedyś to wszystko przyniesie bardzo duże korzyści. Jednocześnie no jest to robione z wielkim nakładem finansowym, w sposób bardzo nieefektywny, jeśli chodzi o wykorzystanie tych pieniędzy. No i to jest coś, z czym my nie możemy konkurować.
A mówiąc, że się Chińczycy wcale tak tej Unii nie boją, dlatego że Unia jest politycznie słaba, czy gospodarczo jeszcze długo będzie uzależniona od Chin i to się nie zmieni?
Po pierwsze, Chiny zwłaszcza teraz czują się bardzo pewnie po tym, jak były w stanie poradzić sobie z naciskiem i z cłami nałożonymi przez Donalda Trumpa, zagrały swoją kartą, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich i o nałożenie restrykcji na ich eksport. I w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, które złożyły się w tej sytuacji. Mieliśmy też do czynienia ostatnio ze szczytem, podczas którego Donald Trump pojechał do Pekinu, no i z ogłoszeniem strategicznej stabilizacji, no to wszystko w dużej mierze jest pewnego rodzaju tymczasowa kapitulacja ze strony amerykańskiej, no bo z perspektywy Chin czas działa na ich korzyść. Więc to jest jedna rzecz, ten wzrost poczucia pewności siebie po stronie chińskiej. Druga kwestia to brak wiary, że jako Europa jesteśmy w stanie ponieść koszta, dlatego że Chiny, patrząc na nasze społeczeństwa, wychodzą z założenia, że obecnie europejscy przywódcy nie zdecydują się na bardzo kosztowne rozwiązania w momencie, kiedy strona chińska próbuje też przekonać nas, że będziemy mieli do czynienia z bardzo silną odpowiedzią ze strony Pekinu. No i stolice europejskie obawiają się o to, że koszta, które to wygeneruje, sprawią, że wkrótce stracą mandat polityczny, no i będziemy mieli do czynienia ze wzrostem populizmu albo innymi tego rodzaju sytuacjami. Ale jednocześnie Chińczycy tak naprawdę reagują teraz na to, co dzieje się właśnie w ostatnich miesiącach w ramach dyskusji na poziomie unijnym. Czyli mam tutaj na myśli akt przyspieszenia przemysłu, akt dotyczący rewizji aktu dotyczącego cyberbezpieczeństwa oraz obecne dyskusje na temat instrumentu do spraw dywersyfikacji. Wszystkie te rzeczy oczywiście na pewno dla słuchaczy brzmią niesamowicie nudno, ale są bardzo, 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 bardzo istotne, również z perspektywy Pekinu, dlatego że akt przyspieszenia przemysłu może wymusić zakup europejskich towarów, a nie towarów pochodzących z zewnątrz. Akt dotyczący cyberbezpieczeństwa jest w stanie tak naprawdę wyłączyć całą masę chińskiej technologii z europejskiego rynku, no a kwestie dotyczące dywersyfikacji również mogą wymusić na europejskich firmach, żeby nie zależały w tak dużej mierze na imporcie ze strony chińskiej. Także to są z perspektywy Chin, które są egzystencjalnie obecnie zależne od eksportu, to są kluczowe rzeczy, bo rynek europejski jest najlepszym rynkiem, jaki dla Chin dalej pozostaje w dużej mierze otwartym. Także mamy tak naprawdę dość mocne narzędzia, tylko musimy Chiny przekonać, że faktycznie jesteśmy gotowi ich użyć.
To żeby porozmawiać bardziej konkretnie, na bardzo konkretnym przykładzie, chińskie samochody elektryczne, które chyba były takim najbardziej jaskrawym przykładem, kiedy wszyscy zobaczyli, okej, możemy kupić samochody taniej, tylko że za chwilę nie będziemy mieć żadnego przemysłu samochodowego na terenie Unii Europejskiej, czy też w Europie. Lub jak się okazało przy próbie wprowadzenia ograniczeń, on już i tak jest na tyle powiązany z tym chińskim, że to producenci samochodów w Europie apelowali, aby tych zmian nie wprowadzać, bo oni obawiali się o swoje fabryki, które już są w Chinach. No i co się z tym stało? Jak to się skończyło?
W dużej mierze całym zamysłem zastosowania ceł nie było zamknięcie europejskiego rynku. My działaliśmy tutaj w tym kontekście zdecydowanie inaczej niż na przykład Stany Zjednoczone, czy swego czasu Kanada, która już wtedy wycofała się z tych rozwiązań, które to nałożyły cła rzędu 100%. W naszym wypadku wylądowaliśmy na takich cłach rzędu 40-50%. Dalej przy takich cłach chińscy eksporterzy zarabiają przy okazji eksportu do Europy ze względu właśnie na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to, jak dużo wsparcia otrzymują chińskie firmy i większość z nich jest tak naprawdę niedochodowych, dlatego że centrum wyznacza pewnego rodzaju strategię, pewnego rodzaju cel, to wszystko idzie do prowincji, każda prowincja musi stworzyć swojego regionalnego czempiona, który to czempion potem też musi eksportować, no i tworzy się właśnie ta nadwyżka, ta nadpodaż. W związku z czym bardzo często no, ten eksport chiński jest niezwykle tani właśnie ze względu na eksport tej nieefektywności po stronie chińskiej. Więc w dużej mierze zamysł cłami był po części zamysłem na to, że to sprawi, że chińskie firmy będą bardziej skłonne inwestować w Europie po to, żeby otworzyć fabrykę w Europie, po to, żeby uniknąć ceł, zwiększyć jednocześnie swoje zyski. No i dość często obecnie pojawia się też hasło, że cła pod tym kątem powiedzmy zupełnie nie zadziałały. Problem jest troszkę innej natury, ze względu na to, że cła zostały nałożone na samochody stricte elektryczne, a Chiny zaczęły zmieniać jakby rodzaj samochodów, które były eksportowane do Europy, obchodząc tak naprawdę w dużej mierze cła, no i to są te głównie samochody, które zalewają też rynek. To jest pewna różnica z rodzajem baterii, z rodzajem zasilania, tak samo pojawia się więcej chińskich hybryd, które tymi cłami nie były obłożone, ale też często mówi się o tym, że komisja niby wycofała się w ogóle z ceł, teraz mówimy tylko i wyłącznie o cenach minimalnych, o jakimś rozwiązaniu, co nie jest zgodne z prawdą, ze względu na to, że faktycznie komisja stworzyła takie rozwiązanie z cenami minimalnymi, ale jako dobrowolne rozwiązanie dla konkretnych firm, dokładnie odnośnie tego, o czym pan mówił, czyli o konkretnych europejskich firmach, które działają i eksportują z Chin.
Chyba Volkswagen skorzystał z takich ułatwień. Właśnie na wniosek chyba Volkswagena to wszystko się zaczęło.
Volkswagen, a dokładnie fabryka z prowincji Anhui i również Seat jest powiązany i to dotyczy konkretnego modelu, w związku z czym nie mamy tutaj do czynienia z wycofaniem ceł.
No ale sam przykład pokazuje, że te działania Unii Europejskiej chyba niewiele jednak dały, no skoro Chiny łatwo obeszły ten zakaz, skoro okazało się, że te ceny są tak niskie, bo są, wiemy o tym, dumpingowe, są dopłacane przez chińskie władze, no to jeśli na tym przykładzie nic nie możemy zrobić, no to pójdziemy dalej do pierwiastków ziem rzadkich, podobna sytuacja, taki sam scenariusz?
Te metale, które są kluczowe w kontekście i baterii, i rozwiązań również w przemyśle obronności. No, kluczowy temat, gdzie Chiny skorzystały już też z tej karty w 2025 roku, w połowie roku, ogłaszając licencjonowanie eksportu tych metali ziem rzadkich. No i wtedy w dużej mierze doszliśmy do momentu, w którym pewna część, zwłaszcza niemieckiego przemysłu, niemalże stanęła. Byliśmy parę dni od zamykania się fabryk ze względu na to, że nie były w stanie funkcjonować, więc to też wskazało jakby, to jest ta, powiedzmy, broń jądrowa, którą Chiny mają w tych relacjach. Można by z tego wyjść poprzez bardzo duże inwestycje. Do 2030 roku Unia Europejska ma mieć możliwość posiadania 10% w sektorze wydobycia, 40% w sektorze przetwarzania i 25% w sektorze recyklingu. Dalej nie inwestujemy dostatecznie, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie stricte z tą zależnością. Ale ponownie sprowadza się to w dużej mierze do kwestii woli politycznej i woli poniesienia kosztów, co można by zrobić szybciej, no bo cała masa firm, które staramy się namawiać, żeby zwiększyły swoją działalność, no dla nich wiąże się to też z pewnego rodzaju ryzykiem i domagają się gwarancji.
Czyli zbyt mało ambitne są te propozycje uniezależniające od Chin, bo bazujące na oczekiwaniach państw, że niechętnie, zwłaszcza teraz, przy niespinających się budżetach w wielu państwach i problemach fiskalnych, nie będą chciały ponieść takich kosztów?
To pytanie, które jest takim fundamentalnym pytaniem o nasz problem i nasze różnice systemowe z Chinami. Bardzo ciężko w Europie działać nam proaktywnie. Zazwyczaj działamy reaktywnie w momencie, kiedy już problem się faktycznie pojawi, zmaterializuje, no i to daje nam polityczny kapitał do tego, żeby na niego odpowiedzieć. Dlatego, że gdybyśmy mieli teraz ponieść duże koszta po to, żeby uniknąć pewnego rodzaju problemu, który być może się nie wydarzy. Być może Chiny nie zdecydują się na wykorzystanie tej broni, tej zależności, prawda? Problem z tym myśleniem oczywiście jest taki, że przez to bardzo wiele decyzji w Europie podejmowanych jest z tym widmem tego miecza Demoklesa, który gdzieś tam nad nami wisi. I to ogranicza naszą zdolność do działania w sposób asertywny.
A w przypadku tych metali ziem rzadkich, to co można by było zrobić inaczej, lepiej i szybciej?
To przede wszystkim kwestia dostępu do metali ziem rzadkich, konkretnych umów handlowych i tutaj w dużej mierze też przegrywamy ze Stanami Zjednoczonymi, które inwestują ambitniej, szybciej, zwłaszcza też w Ameryce Południowej, ale to przede wszystkim kwestia inwestycji w zdolność przetwarzania w Europie, dlatego że to jest ta nasza główna zależność od strony chińskiej. To wiąże się też z całą masą problemów natury ekologicznej przy okazji tego rodzaju działania. Ale duży problem jest taki, że trzeba by tak naprawdę firmom zagwarantować z wyprzedzeniem, że będą w stanie te dobra sprzedać po konkretnej cenie, dlatego że w dużej mierze no, rodzi to ryzyko, miałyby zwiększyć swoją produkcję i na przykład wtedy Chiny nagle dodatkowo zalewają rynek, obniżając cenę, co doprowadza do bankructwa. Więc biznes w sposób całkiem rozsądny domaga się jakichś gwarancji, które są kosztowne.
Czyli te unijne zasady wolnego, otwartego rynku, rynku, który sam reguluje ceny, są wykorzystywane przeciwko Unii. Unia musiałaby od tych swoich własnych zasad odejść, aby wygrać z rynkiem, który te ceny reguluje, z rynkiem komunistycznym z kolei.
To są faktycznie fundamentalne pytania, na ile idea zwiększenia naszego bezpieczeństwa sprawia, że powinniśmy od pewnego rodzaju zasad czy norm odejść albo podchodzić do nich po prostu w sposób bardziej zniuansowany.
Komisja Europejska, no znana jest z tego, że jak trzeba, to sięga po niestandardowe rozwiązania. Wspomnę chociażby roaming, najprostszy przykład. Nie sposób sobie było wyobrazić wcześniej, że Komisja Europejska zacznie regulować rynek, ale skoro rynek sam się nie chciał uregulować, to proszę, przepisy są, roamingu nie ma, więc może trzeba by było właśnie zrezygnować z tych swoich reguł, zasad, przywiązania do nich.
Sama Unia Europejska została stworzona w ramach tworzenia pewnego rodzaju zasad wolnego rynku, handlu, konkurencji, regulowania konkurencji w ramach naszego wspólnego rynku. Świat idzie w inną stronę i teraz my musimy się adaptować, co jest dla Europy trudne.
Do czego tak naprawdę Chiny dążą? Jaka jest ich ta meta, do której oni chcą dojechać? Czytając te założenia polityki, no można długofalowej, bo Chiny mają właśnie, po pierwsze nie mają wyborców, którzy by się tak bardzo muszą przejmować, po drugie mają dużo czasu i długą perspektywę, a nie do kolejnych wyborów właśnie. No jeśli zniszczą także europejski przemysł, to zniszczą sobie też ten rynek zbytu, który jest dla nich tak ważny. Jeśli nie będzie bogatych konsumentów, no to i produktów chińskich też nie będą oni potrzebować, bo nie będzie ich nawet stać i na takie produkty. Czy Chiny rzeczywiście chcą z nami prowadzić taką wojnę? Chcą przejąć ten rynek? Chcą zastąpić firmy europejskie? Co chcą osiągnąć Chiny w tej długiej perspektywie?
Chiny wyciągają wnioski dokładnie z tego rodzaju błędów, które zostały popełnione przez Europę oraz Stany Zjednoczone w kontekście deindustrializacji. W związku z czym całym założeniem ze strony Pekinu jest to, że niemalże w dobrym marksistowskim stylu kwestia posiadania mocy przerobowych i mocy produkcyjnych jest kluczowa. W związku z czym chodzi o to, aby zatrzymać w Chinach zdolność produkcji tych dóbr również niższego rzędu i coraz bardziej wspinać się po łańcuchu wartości. Jednocześnie przekonanie jest moim zdaniem takie, że Europa nie będzie biednieć dostatecznie szybko, żeby był to problem z perspektywy chińskiej, a z drugiej strony mamy do czynienia z rynkami wschodzącymi, z którymi Chiny starają się budować jak najbardziej relacje i tworzyć dostęp również dla swoich technologii w ramach tych wschodzących rynków w innych regionach świata. Także próbując w pewien sposób uprościć perspektywę chińską i zredukować ją do jednego słowa, po pierwsze powiedziałbym, że nie jest to konkretnie wizja Chin, tylko wizja komunistycznej partii Chin, bo to jednak jest przede wszystkim ten interes jest nadrzędnym interesem, jeśli chodzi o to, co Chiny robią. No i jest to kwestia bezpieczeństwa politycznego i kontroli, po to, żeby nic nie zagroziło stabilności komunistycznej partii Chin.
Szczyt Europy.
Komisja Europejska próbuje znaleźć sposób, żeby ograniczyć dostęp Chin do unijnego rynku. Komisja Europejska oczywiście może zaproponować projekty przepisów, tylko pytanie, co z tym potem zrobią państwa członkowskie.
I tu wraca kwestia wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, no bo w tym wypadku do końca wspólna to ona nie jest i przekonamy się o tym najlepiej na najbliższym szczycie Unii Europejskiej, 18 czerwca, czyli już za tydzień, gdzie liderzy właśnie zaplanowali taką dyskusję, choć przecież nie o Chinach, bo słowo Chiny tutaj nie pada.
To znaczy o Chinach, ale nie wpisali tego do agendy spotkania. Ma być dyskusja o wyzwaniach geopolitycznych.
I ekonomicznych, tak? Geoekonomicznych, tak to jest ładnie chyba tutaj nazwane. No ale śmieje się z tego także premier Belgii, Bart De Wever, który mówi, że właśnie jest to śmiechu warte, że chcemy rozmawiać o Chinach, a boimy się nawet wpisać w dokumenty nazwę tego kraju.
Faktycznie, żeby nie było tak konfrontacyjnie bardzo, Unia o Chinach będzie rozmawiać, ale w tytule debaty Chin państwo nie znajdą.
Więc takie gesty dyplomatyczne, tak jak to odwołane spotkanie, które jest odczytywane w Brukseli jako właśnie taki afront, wskazanie ze strony Pekinu, że nam się to nie podoba, że Chinom się to nie podoba, no to także coraz więcej takich tekstów, opinii można przeczytać w chińskiej prasie na temat Unii Europejskiej. I tu też Bruksela wyłapała, że komentarz chińskiej państwowej agencji informacyjnej zaznacza, że Pekin wcale nie chce wojny handlowej z Unią, ale podejmie zdecydowane środki zaradcze, jeśli Unia ponownie zacznie atakować chińskie firmy lub produkty. Więc komentarz agencji informacyjnej, ale komentarz władz Chin po prostu. No i inny taki chiński dziennik Global Times, organ partii komunistycznej po prostu pisze wprost, Unia nie powinna i nie może sobie pozwolić na prowadzenie wojny handlowej z Chinami.
Z jednej strony chińskie doniesienia, a z drugiej strony europejska prasa, która w ostatnich tygodniach rozpisywała się o tym, co Chiny robią na unijnym rynku. Chociażby niedawno, kilka dni temu pojawił się artykuł w belgijskiej prasie, który jasno stwierdza, że sektor chemiczny w Unii Europejskiej krwawi, że to, co robi Unia Europejska, nie reagując na ekspansję Chińczyków, to po prostu przemysłowe samobójstwo, że już zamykane są kolejne koncerny, zwalniani są ludzie, to wszystko jest niebezpieczne.
Wróćmy więc do rozmowy z naszym ekspertem, bo Grzegorza Steca z Instytutu Merix pytamy także o te podziały wewnątrz Unii.
Szczyt Europy.
Od wielu, wielu lat mówi się o tym, że Niemcy w trosce o swoje firmy, o swoje sektory, no nie chcą zrywać tych relacji, bo się boją, bo są obecne na rynku chińskim, bo się boją, że właśnie dostaną rykoszetem i wtedy się już nie pozbierają. Ale po drugiej stronie mamy kraje, które z kolei naciskają na tą bardziej taką twardą postawę wobec Chin. Wydawałoby się, że w tej grupie jest Francja, ale potem widzimy prezydenta Francji, który spotyka się z Xi Jinpingiem i mowa jest o interesach. No to właściwie dla Chin to jest taki łakomy kąsek.
Po części tak, ale akurat Francja moim zdaniem jest tu bardzo ciekawym przykładem, dlatego że pomimo, że Macron buduje relacje z Xi Jinpingiem, jest to też kwestia właśnie współpracy gospodarczej, to jednak to Francja przede wszystkim naciska na politykę przemysłową w ramach dyskusji europejskich. Także jeśli mówiliśmy chociażby o tych właśnie cłach na elektryki, to w dużej mierze nacisk francuski doprowadził do tego, że faktycznie w tym kierunku poszliśmy. Tak samo Francja naciska na kwestie związane z kwestią aktu przyspieszenia europejskiego przemysłu. Także mamy tutaj do czynienia z tym, że Francja pomimo tego, że gra właśnie w tę grę próby wspierania jakichś swoich interesów i konkretnych firm, jednocześnie bardzo naciska na to, żeby Europa była bardziej asertywna. Niekoniecznie mamy do czynienia z tego samego rodzaju działalnością po stronie niemieckiej. Tu jest to powiedzmy pewnego rodzaju hamulcowy, to może za duże słowo, aczkolwiek zdecydowanie niezdecydowany, nieprzekonany aktor, którego przekonać trzeba po to, żeby zdecydować się na bardzo ambitne rozwiązania po stronie europejskiej.
Pamiętamy niemiecką prezydencję, kiedy w grudniu jeszcze kończyła się prezydencja, kolanem Angela Merkel dociskała porozumienie z Chinami, które i tak się potem wysypało, bo były sankcje te praw człowieka dotyczące i potem wszystko się posypało, no ale to pokazywało, jak bardzo potrafią Niemcy, jak bardzo Niemcom zależy w Unii Europejskiej na tych relacjach z Chinami, że nie zwracając uwagi na żadne inne kraje, forsują swój interes, będąc jednocześnie krajem przewodniczącym Unii.
Też po części właśnie Niemcy odczuwają najsilniej ten drugi szok, tak zwany second China shock, przez który przechodzimy jako Europa, dlatego że mieliśmy już do czynienia z takim jednym szokiem gospodarczym, zwłaszcza dotyczącym paneli solarnych i zostaliśmy wygryzieni z całego światowego rynku w dużej mierze na tym etapie, no a teraz mamy do czynienia z takim drugim szokiem, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, również w odniesieniu do chociażby rozwiązań telekomunikacyjnych. No i tutaj w dużej mierze, zwłaszcza w tym przemyśle motoryzacyjnym, to głównie Niemcy. Jeśli chodzi o poziom zamykania się fabryk i utraty miejsc pracy, no to tutaj to właśnie Niemcy mierzą się z największym naciskiem, no i to oczywiście potem uderza też w ich poddostawców, co też uderza w Polaków. Mamy tutaj do czynienia z całym systemem naczyń powiązanych.
Tylko że Chinom łatwo jest to rozgrywać, no właśnie dlatego, że nie ma tej jednolitej polityki wobec Chin. Nie ma jej także dlatego, że wiele krajów prowadzi własne interesy, ale także Chinom zależy na tym, aby dotrzeć do tych krajów indywidualnie, aby jakiś sposób zachęcić ich, przekonać do siebie. Czy my wiemy, czy to są tylko takie oficjalne, gospodarcze zachęty, czy tam za tym też mogą być jakiegoś rodzaju inne groźby, naciski, właśnie sankcje, groźby odcięcia, zamknięcia. Litwa przechodziła to na własnej skórze wyraźnie kilka lat temu, kiedy Litwa, niewielki kraj, stawiała się tym Chinom.
No, otworzyła przedstawicielstwo Tajwanu chyba, to się od tego zaczęło, tak, u siebie?
To znaczy Litwa zdecydowała się na otworzenie tego przedstawicielstwa, ale z inną nazwą, dlatego że zazwyczaj to są przedstawicielstwa Taipei, a Litwa zdecydowała się na otworzenie przedstawicielstwa Tajwanu, co właśnie wiązało się z bardzo dużym naciskiem ze strony chińskiej. Nie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju formalnymi sankcjami albo ograniczeniem dostępu dla litewskich produktów na rynek chiński, tylko po prostu na przykład akurat Litwa znikała z systemu online, gdzie można było rejestrować eksport dóbr. No i jak sobie z takim problemem radzić? Ale jednocześnie Litwa moim zdaniem nie powinna być dla nas punktem odniesienia czy wyznacznikiem, dlatego że po prostu eksport litewski do Chin był tak znikomy, że z ich perspektywy no to nie stanowiło to jakiegoś problemu i również Chiny czuły się bardzo pewnie w tego rodzaju relacji z o wiele mniejszym państwem, gdzie Chiny myślą w taki sposób bardzo siłowy, nazwijmy to, jeśli chodzi o różnice w potencjale partnerów.
Ale ten szok 2.0 oznacza, że są jeszcze kraje w Unii Europejskie, które chcą i chętnie współpracują z Chinami, czy są już tylko takie, które obawiają się reakcji Chin i nie chcą stanowczej reakcji Unii Europejskiej ze strachu.
To już wymagałoby wejścia w głowy decydentów, jakby co nimi motywuje, ale zdecydowanie no, obie te rzeczy, one się wzajemnie nie wykluczają. Dlatego, że nawet jeśli pomyślimy chociażby o kwestii hiszpańskiej, Pedro Sanchez jest bardzo zdecydowany na to, aby uzyskiwać chińskie inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym w Hiszpanii, odwołując się nawet do retoryki, która jest bardzo dogodna dla Pekinu, przy okazji chociażby jego ostatniej wizyty w Pekinie, ale jednocześnie nawet ta Hiszpania, jeśli chodzi o głosowanie odnośnie ceł w stosunku do samochodów elektrycznych, wstrzymała się od głosu, a nie oponowała. I również przy okazji ostatniej rozmowy na poziomie Komisji Europejskiej, no, mieliśmy do czynienia z tym listem, który został wcześniej wysłany z wsparciem dla pomysłów Komisji na bardziej asertywną politykę ze strony Chin. No i podpisały go Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia i Litwa. Gdzie Hiszpania potem się z tego wycofywała, no bo to wyciekło, a nie powiedzmy, nie wiąże się to z tą linią, którą Hiszpania idzie, tym tonem, w który Hiszpania idzie publicznie. No ale czy zamknięcie się na rynek chiński, czy jest tak naprawdę rozwiązaniem, którego w ogóle chcemy, ze względu na to, że na przykład jeśli chodzi o zieloną transformację, no to możemy uzyskać bardzo dużo tanich dóbr, które umożliwią nam, czy ułatwią nam przeprowadzenie zielonej transformacji. Jednocześnie wiążą się z tym bardzo duże pytania o kwestie chociażby związane z cyberbezpieczeństwem. W związku z czym tu ponownie możemy sobie stworzyć tak naprawdę kolejną zależność i to właśnie sprawia, że jest to bardzo trudne pytanie.
No i stałoby w sprzeczności z tymi przynajmniej zapowiadanymi działaniami przez Komisję Europejską dotyczącymi cyberwspółpracy i wykoszenia właściwie, bo to do tego by się sprowadzało, wszystkich chińskich operatorów, bo to, że są z sieci 5G wykluczeni, to już przerabialiśmy kilka lat temu, ale teraz ma to dotyczyć właściwie całej sfery AI cyfrowej.
Tutaj właśnie dwa problemy, jakby jeden z takich kluczowych problemów to kwestia kompetencji, dlatego że tak komisja w 2019 roku wypuściła rekomendacje dotyczące właśnie wykorzystania dostawców wysokiego ryzyka w ramach sieci 5G, no, co dotyczyło w dużej mierze Huawei i ZTE, no ale ostateczną decyzję podejmowały państwa członkowskie. Co również w Polsce widzieliśmy, jak długo zajęła tak naprawdę dyskusja odnośnie aktu dotyczącego cyberbezpieczeństwa dokładnie w przemyśle telekomunikacyjnym. Także tu też mamy, i to jest też coś, na co Chiny rozgrywają, czyli kwestia opóźnienia naszych działań. Biorąc dwa kroki w tył i patrząc na taki szerszy obraz tego, czego Chiny oczekują od Europy, to jest w dużej mierze kwestia dostępu do rynku. Europa powinna być spokojnym rynkiem zbytu, który nie będzie się za bardzo odzywał, tylko będzie kupował i... Więc w dużej mierze to kwestia takiej bardzo prewencyjnej polityki ze strony Pekinu. Pekin nie stara się uzyskać czegoś konkretnego z naszej strony, tylko sprawić, żebyśmy nie uczestniczyli w jakichś próbach ograniczania chińskiego wzrostu. Próba sprawienia, żeby Europa nie nakładała ograniczeń na dostęp Chin do europejskiego rynku i próba sprawienia, żeby Europa nie nakładała ograniczeń na dostęp do europejskiej technologii, gdzie w ramach konkretnych nisz dalej Chiny tego dostępu potrzebują.
Szczyt Europy.
No i można by zapytać, gdzie w tym wszystkim jest Polska? Ja mam wrażenie, że jeszcze 10 lat temu, może mniej, była bardzo otwarta na współpracę z Chinami, kiedy powstawała ta chińska inicjatywa Pasa i Szlaku. Polski rząd był zainteresowany inwestycjami, mimo że już wtedy pojawiały się takie głosy, że ta chińska inicjatywa budzi jednak kontrowersje, że to może być jak koń trojański w Unii Europejskiej, bo Chińczycy właśnie tak postępują. Wchodzą na jakiś rynek, potem wykupują, przecież mieliśmy przykłady wykupywanych portów chociażby w Grecji. Robią tak na przykład w Afryce i tak chciały na pewno w Unii Europejskiej. Stąd potem po kilku latach przychodziło takie otrzeźwienie, dystans, a teraz mam wrażenie, że Polska jest w grupie na przykład z Francją, która ma takie podejście jednak bardzo asertywne.
No, były takie głosy pełne entuzjazmu, że te tory z Chin będą kończyć się właśnie gdzieś pod Łodzią i te wszystkie kontenery z tymi produktami to do Polski trafią, także do polskich portów, koleją, a potem dopiero do Unii Europejskiej. Polska taką bramą dla chińskich produktów miała być. Gdzieś te głosy pełne entuzjazmu rok po roku były coraz bardziej ciche. Także dlatego, że coraz bardziej słyszalne są krytyczne głosy wobec samych chińskich produktów i to jest to, co może, bo zejdźmy trochę niżej, nie poziom szefów państw, nie poziom Unii Europejskiej, poziom klientów i konsumentów. Tu może być decydujący, no bo jeśli ciągle mamy do wyboru, a łatwego wyboru, bo mówimy o platformach, o kupowaniu przez internet, do kliknięcia dwa produkty, jeden znacznie tańszy od drugiego, no to tak długo jak konsument wybierze ten znacznie tańszy, a ten znacznie tańszy jest tańszy, bo jest z Chin, no to tak długo trudno będzie zmienić tę politykę na poziomie krajów Unii Europejskiej, jeśli to konsumenci będą dokonywać takich wyborów.
Czyli trzeba po prostu konsumentom mówić, jakie są zagrożenia, nie tylko zagrożenia dotyczące uzależnienia Unii Europejskiej od Chin, ale zagrożenia dla nich samych, bo akurat te zakupy, o których mówisz, są często dokonywane na dwóch platformach. To jest platforma Shiny Temu i obie platformy zostały wzięte na celownik przez Komisję Europejską. Lista zarzutów jest długa.
W lutym tego roku komisja rozpoczęła działania wobec Shein, także niespełna miesiąc temu nałożyła karę na platformę Temu. No i te zarzuty są bardzo poważne. Nie chodzi o działalność tego systemu, jak te platformy zaniżają ceny. Nie, chodzi konkretnie o produkty, że kosmetyki mogą być szkodliwe, jeśli zostaną uszyte i będą dotykały skóry, że zabawki nie powinny być przeznaczone dla dzieci, bo także mogą im zaszkodzić, że zawierają chemikalia, że te produkty mogą powodować uduszenie, odzież i biżuteria zawierają szkodliwe substancje chemiczne, że ładowarki, jeśli zostaną podpięte do prądu, mogą po prostu eksplodować. Względy bezpieczeństwa powodują, że należy tych produktów i tych portali, zdaniem Komisji Europejskiej, unikać.
To był przykład platformy Temu. Zresztą Komisja Europejska nałożyła na nią 200 milionów euro kary. Myślę sobie, że akurat kara nie była zbyt wygórowana, ale jeżeli Temu nie poprawi funkcjonowania, nie będzie gwarantował, że te wszystkie niebezpieczne produkty będą usuwane, no to wtedy te kary na pewno będą wyższe. A to nie jedyne uderzenia w chińskie platformy.
Ponieważ codziennie do Unii trafia ponad 12 milionów tanich przesyłek, no to także Unia nałożyła dodatkowe koszty na każdą z tych przesyłek poniżej 150 euro, to opłata w wysokości 3 euro za przesyłkę.
Z tych 12 milionów tanich przesyłek aż 91% to właśnie przesyłki z Chin. I Unia Europejska postanowiła też zadziałać, bo to wykańcza także europejskie firmy. Zresztą one wielokrotnie apelowały do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła coś z platformami Shein, Temu i AliExpress, w związku z czym te opłaty będą już od 1 lipca, czyli już niedługo wchodzą w życie.
A dodatkowo, jeśli mówimy też o konsumentach, o odbiorcach, no to chińska platforma TikTok, która też zdaniem komisji jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego dzieci. Dociera ona do nawet 170 milionów użytkowników w Unii Europejskiej, z czego większość stanowią właśnie dzieci, no ale może też powodować uzależnienie, szkodzić tym użytkownikom poprzez mechanizmy wbudowane w samą platformę. To nieskończone przewijanie, krótkie uzależniające treści itd. powoduje, że także komisja nakazała zmianę algorytmu, aby on nie zagrażał tak bardzo najmłodszym użytkownikom.
A sytuacja jest poważna, bo TikTok jest popularny wśród młodzieży od 13 do 18 lat i jak Komisja Europejska mówi, ma dane, że co dziesiąty nastolatek korzystający z TikToka spędza na platformie od 4 do 5 godzin dziennie. Stąd działania Komisji Europejskiej, by to ukrócić.
I tak możemy ciągnąć tę listę zarzutów, bo z każdym miesiącem pojawiają się kolejne wobec Chin, wobec chińskich produktów, wobec chińskich sprzedawców, czy więc tylko złe rzeczy z Brukseli płyną na temat Chin? Czy jest też jakieś pole do współpracy? O to także pytamy naszego eksperta.
Szczyt Europy.
Na początku trudno było ustalić, czy też trudno jest też Unii w tym momencie ustalić, czy to jest nasz wróg, przyjaciel, konkurent. No ale całą rozmowę spędziliśmy mówiąc, jeśli nie o wrogu, to na pewno o wielkim konkurencie. A czy jest jakiś obszar, gdzie jest pole do współpracy, gdzie Chiny mogą być partnerem dla Unii, gdzie może jednak można tę perspektywę zmienić? Pamiętam właśnie pierwszą prezydenturę Trumpa, gdzie kwestie klimatu były takie. Szczyt Unii, też premier Chin, który był tutaj w Brukseli, no i podpisywanie porozumień i tych celów klimatycznych wydawało się wspólnych, unijnych, chińskich, w kontrze do Ameryki, która z porozumień paryskich się wycofywała. Ten klimat może być takim polem współpracy, czy też gdy Chiny mówią o celach klimatycznych i klimacie, to mają coś innego na myśli niż Europa?
W dużej mierze temat klimatu, który zawsze pojawia się jako niby ten filar, ten punkt, w którym moglibyśmy współpracować, no problem polega na tym, że klimat coraz bardziej przechodzi też do kwestii polityki związanej z zieloną transformacją i staje się tematem gospodarczym w dużej mierze, współzawodnictwa gospodarczego, kto tak naprawdę na zielonej transformacji zarobi. To jest jeden z tych problemów. Mamy do czynienia z bardzo wieloma mechanizmami dotyczącymi dyskusji na temat bioróżnorodności. Więc mamy do czynienia z tego rodzaju dyskusjami, chociażby takim głównym wynikiem współpracy i dyskusji europejsko-chińskiej odnośnie tematów klimatycznych było zaimplementowanie przez Chiny ten system transakcji między państwami europejskimi, jeśli chodzi o system emisji. Chiny wprowadziły podobne rozwiązanie na swoim rynku, no ale wynikało to po prostu z interesów Pekinu. Nie było to jakimś ani jakąś koncesją, ani czymś tego rzędu. Jednocześnie w pełni zgadzam się, że są rzeczy, które z Chinami można robić, to zwłaszcza kwestia stabilizowania sytuacji międzynarodowej i pewnego rodzaju również rozwiązań. Dokładnie to, o czym pan mówił, czyli kwestia pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Mieliśmy do czynienia chociażby z tym, że zarówno Chiny, jak i Unia Europejska dalej popierały porozumienia paryskie. Mieliśmy do czynienia z współpracą pomiędzy Chinami a Unią odnośnie utrzymania sądu odwoławczego w ramach Światowej Organizacji Handlu, z której to Stany się wycofały i de facto zablokowały tak naprawdę możliwość i funkcjonowanie tego arbitrażu. No i mieliśmy też do czynienia z utrzymaniem JCPOA, tej umowy dotyczącej utrzymania irańskiego programu nuklearnego w ryzach, z której to też Stany podczas pierwszej prezydentury Donalda Trumpa się wycofały. W związku z czym mamy pewnego rodzaju faktyczne przypadki, gdzie byliśmy w stanie współpracować, ale w dużej mierze w sposób, który stabilizował. Było jakieś rozwiązanie, które już istniało i po prostu utrzymywaliśmy je w mocy. O wiele ciężej wskazać jest na jakieś ambitne rozwiązania, które razem z Chinami stworzyliśmy. I tu w tym kryje się pewnego rodzaju problem.
Ale to jest ta nadzieja, że Chinom zależy na światowym pokoju, dlatego że jak jest pokój, to można więcej sprzedawać, jest więcej rynków zbytu.
Chiny i komunistyczna partia Chin w dużej mierze nie lubi przesadnego ryzyka. To jest ponownie ten punkt dotyczący kontroli, zarówno jeśli chodzi o kontrolę społeczeństwa, kontrolę sytuacji międzynarodowej. Stąd Chiny tak w dużej mierze kładą nacisk chociażby na ONZ, po to, żeby stworzyć sieć wpływów w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, no i w ramach tego być w stanie stabilizować to, żeby inne państwa akceptowały chińskie rozwiązania, czyli w dużej mierze powiedzmy zreplikować system, który działa w ramach samych Chin, gdzie powiedzmy idzie centralna decyzja, która dostaje czerwoną pieczątkę, niby będąc efektem konsensusu. Także tu utrzymanie pewnego rodzaju stabilności jest z perspektywy Chin korzystne. Również ze względu na to, że Pekin wydaje się postrzegać się na tendencji wschodzącej. Potrzebują po prostu więcej czasu, żeby na przykład te inwestycje, które teraz poczynili we wschodzące technologie, przyniosły swoje korzyści. Jednocześnie jesteśmy w sytuacji, w której Pekin bardzo, bardzo się boi. Dlatego, że jeśli chodzi o poziom bezrobocia w Chinach, poziom chociażby tego właśnie, jak nieefektywne są te chińskie inwestycje, ryzyko tego, że na przykład rynki zbytu się zamkną i wtedy chińska gospodarka, ponownie to jest kwestia egzystencjalna dla tego już rozpędzonego całego mechanizmu, który po prostu gdzieś musi sprzedawać te rzeczy, zwłaszcza w kontekście tych wschodzących technologii, po to, żeby po prostu być w stanie działać dalej. I mamy też do czynienia z problemem związanym z demografią. Potrzeba jest duża potrzeba i jakby też to myślenie z perspektywy chińskich przywódców, że technologia jest tutaj w stanie pewne rzeczy rozwiązać, jeśli chodzi chociażby o przemysł wspierany poprzez sztuczną inteligencję i wszystko super, ale na to potrzeba czasu i jednocześnie potrzeba jest właśnie tego, żeby świat się na Chiny nie zamknął albo nie wyciągnął im dywanu spod nóg, jeśli chodzi o dostęp do konkretnych technologii albo innych materiałów. W związku z czym też ważne jest to, abyśmy my jako Europa w żadnym wypadku nie popadali w defetyzm. Mamy narzędzia i tworzymy narzędzia, ważne jest, żebyśmy nie pozwolili ich rozmyć. Kwestia jest, sprowadza się w dużej mierze do wybudowania w stosunku do Chin wiarygodności i politycznej woli w Europie do tego, żeby Chinom się postawić, rozwiązać te tematy, ale robić to wszystko z pozycji nie tylko negocjacyjnej, ale również budować te pozycje siły, co nie jest łatwe, bo wymaga przede wszystkim tej politycznej woli i również świadomości w naszych społeczeństwach po to, żeby przywódcy europejscy nie bali się tych ambitnych rozwiązań.
Szczyt Europy.
To był ekspert ośrodka badawczego Merix Grzegorz Stec.
Z jasnym przesłaniem dla liderów przed najbliższym szczytem Unii Europejskiej, którzy podczas kolacji właśnie tym tematem, relacji z Chinami, zagrożenia ze strony Chin, chcą się zająć.
Co z tej dyskusji wyniknie, oczywiście Państwu powiemy w przyszłym tygodniu.
A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Szczyt Europy. Beata Płomecka
i Maciej Sokołowski.
To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.